Cześć! Słuchasz podcastu Kościoła Echo. Więcej informacji o tym, kim jesteśmy, znajdziesz na stronie echokościół.pl. Mamy nadzieję, że zostaniesz zainspirowany.
Cieszę się bardzo, że możemy tutaj być. Ja nazywam się Olek i to jest wielki zaszczyt stać na tej scenie. Powiem wam, jestem tak wdzięczny naszym pastorom Mireli i Danielowi za to, jak odważni są też we wpuszczaniu. Oczywiście, nie wpuszczałem byle kogo, tak? Amen, amen. To, że ja tu stoję, że oni mi wpuścili już, jest jakimś takim powodem, żebyście się nie martwili, że taki długowłosy człowiek wszedł na tę scenę. Ale jestem niezwykle wam wdzięczny, że wyposażacie nie tylko mówców, ale masę ludzi w tym kościele. I oczywiście Daniel i Mirela, to są nasi bohaterowie, na nich patrzymy, od nich się uczymy, ale mamy tylu wspaniałych liderów, którzy właśnie dzięki ich odwadze, ich wyposażaniu, ich inwestowaniu w nas może dzisiaj tworzyć ten kościół. I chciałem, żebyśmy podziękowali wszystkim ludziom, którzy są zaangażowani, którzy nas witają, którzy podają nam kawę, którzy grają w tym zespole, którzy ustawiają pięknie te krzesła, którzy robią tą robotę całą techniczną, której nie umiem nawet nazwać. Ci, którzy tłumaczą teraz moje słowa, hello, hello. Kochani, jesteśmy niezwykle wdzięczni za ten kościół i to jest wielki zaszczyt. W styczeń też wyjątkowi mówcy stoją na tej scenie, więc tym bardziej jestem onieśmielony. Pierwsze spotkanie w styczniu pastor Richard Kobakian, kolejne spotkanie w styczniu pastor Helen Kobakian, więc ja nie jestem z Australii akurat, ale Alex Kobakian, możecie na mnie mówić dzisiaj, nie. To jest świetny czas, który mamy teraz w kościele, bo zaczęliśmy nowy rok z perspektywą i skupieniem się na czym? Na poście i modlitwie. Wow, co za w ogóle pomysł, żeby na początku roku, świetny pomysł, bo na święta bardzo dużo się najedliśmy, a teraz czas, nie o to chodzi, nie chodzi tu o odchudzanie, nie chodzi tutaj o głodówkę, chodzi o to, aby zbliżyć się i poznać Boga jeszcze bardziej, żeby zacząć ten rok z taką perspektywą, że jest ktoś, z kim możemy to życie nieść, kto pozwala nam właśnie nieść te plecaki, pozwala nam otwierać te plecaki, wyjmować te kamienie i nic nie ma lepszego niż właśnie zbliżanie się do Niego poprzez modlitwę i post. I dzisiaj będziemy mówić o jeszcze innej formie modlitwy. Nie wiem, czy słyszeliście kiedyś takie zdanie jak modlitwa wstawiennicza. Brzmi to tak, to trzeba pewnie jakiś poziom osiągnąć w chrześcijaństwie, żeby być wstawiennikiem modlitewnym. Trzeba już poznać pewnie Biblię, mieć całą przeczytaną w kilku tłumaczeniach, a także w oryginale, w grece, w jakim jeszcze? W hebrajskim? I jakie jeszcze są elementy? Aramejskie, kurczę, wszyscy wiedzą. Myślałem, że student szkoły biblijnej komuś zaimponuje, ale nie. Wszyscy są nauczeni. I kochani, modlitwa wstawiennicza, co to w ogóle znaczy? Co w ogóle znaczy wstawiać się za kogoś? Ja prowadziłem bar, wiecie, przez 2 lata i tam często były elementy wstawiania się. Za kogoś. Nie w tym sensie. Nie, chodziło mi, że często trzeba było bronić naszego lokalu przed na przykład osobami, które nie chciały zapłacić. I wtedy była osoba, była kelnerka, był kelner, którzy mówią, ej, ktoś nie chce zapłacić, więc ja, menedżer, przychodziłem wstawić się w tym sensie, kochani. Dobra, widzę, że bar tutaj będzie źle zrozumiany, więc opowiem inną historię z autobusu. Jak wiecie, jestem człowiekiem, który kocha komunikację miejską. Wiele mam przygód. Między innymi właśnie taką miałem sytuację, że jechałem sobie autobusem i był on dość pełny, ale znalazłem sobie miejsce, co jest rzadkością. Wiem, że rzadko jeździcie komunikacją, wszyscy jesteście zmotoryzowani, w przeciwieństwie do mnie. Ale kiedy właśnie jechaliśmy sobie autobusem, wsiadł pewien mężczyzna, którego już kojarzyłem, bo jeżdżę tą trasą dość sporo i widziałem, że jest on niestety chory umysłowo i także zachowuje się w bardzo nieelegancki sposób. Nie przestrzega do końca zasad savoir vivre komunikacji miejskiej. Niestety krzyczy najczęściej w kierunku kobiet i zaczepia je, jakieś różne dziwne rzeczy mówi. I właśnie była taka sytuacja, że wsiadł, ja już mówię, oj, wiem, co może się wydarzyć. I oczywiście znalazł pewną dziewczynę, która siedziała, więc zaczął do niej mówić, zaczął ją tam tak, wiecie, tak, po, no, nie wiem, tak, nie wiem, zaczepiać. I mówię, jejku, no nie może tak być. Musimy coś z tym zrobić, więc ja już go znałem. Miałem też gaz pieprzowy w kieszeni, więc jak coś, to się nie bałem niczego. I mówię, przepraszam, kolego, chodź, opowiesz mi. On w sekundę znalazł się przed moją twarzą. Mówię, mam nadzieję, że to będzie ta pozytywna historia. Ale okazało się, że tak, chcesz posłuchać? Dobra. I zaczął opowiadać mi całe swoje życie. Od tego, jak jego rodzina wygląda, gdzie mieszka, gdzie pracuje, co planuje zrobić, wyjechać za granicę i tak dalej. Było to dość długie, przyjechał wszystkim, on przystanie tak, no i tyle, i wysiadł. I mówię, wow, okej, w sumie spoko, doszło do tej sytuacji, której oczekiwałem, że nie będzie po prostu nikogo zaczepiał. I ta pani, która akurat była zaczepiana wcześniej przez tego gościa, jak wysiadała, podeszła i tylko mówi, dziękuję ci, że stanąłeś w mojej obronie. Dziękuję ci, że mogłam mieć normalną podróż, nie musiałam się bać. I nie mówię tego, żeby się chwalić, chociaż już chyba się nie da tego inaczej ująć, ale to właśnie jest wstawienie się za kogoś. Bo dosłownie słowo wstawić się za kogoś znaczy wziąć kogoś w obronę, stanąć w czyimś miejscu zamiast tej osoby, wziąć na siebie trochę jej wyzwanie, jej problem. I to też, o tym też jest modlitwa wstawiennicza, o tym chcemy dzisiaj mówić i do tego chcemy się dzisiaj zachęcać, żeby modlić się o siebie. Może są jakieś problemy przyjaciół wokół nas, może osób, które wiecie, co przeżywają i są na tej sali i nie wiesz, jak im pomóc. Jest coś, co możesz zrobić, jeśli nie masz rozwiązania, ale jest coś, co możesz zrobić, czyli modlić się o tą osobę. I nie chcę mówić o taki, będę się o ciebie modlić. Czyli takim zdaniu, które jest w stylu, będzie dobrze, nie wiem, co powiedzieć, więc będę się o ciebie modlić. Nie. Wierzę, że ten Kościół może stanąć w odpowiedzialności i modlić się o siebie, może wspierać się nawzajem, może nieść ze sobą różne ciężary. I nie chodzi tylko, żeby modlić się o te rzeczy w domu, chociaż też, ale kiedy ktoś przychodzi do ciebie, jakiś przyjaciel, jakaś osoba, która potrzebuje modlitwy i mówi, mam z tym i z tym wyzwanie, mam z tym i z tym problem, od razu przejdźcie do modlitwy, od razu zawołajcie do Boga, od razu wpuśćcie Go, bo On jest tym, który wstawia się za nami. I zanim będziemy mówić o tym, jak my możemy wstawiać się za siebie, przeczytajmy Boże Słowo, co mówi na temat Jezusa, który wstawia się za nami. A jest to coś wyjątkowego i możemy otworzyć Hebrajczyków 7 rozdział, 24 werset. Ten natomiast, dzięki temu, że jest wieczny, sprawuje kapłaństwo nieprzemijające. I kolejny werset. Może on zatem na zawsze zbawić tych, którzy przez niego przychodzą do Boga, bo wciąż żyje, aby się za nimi wstawiać. Więc kiedy czytamy, że on jest wieczny i sprawuje kapłaństwo nieprzemijające, brzmi to też tak, wieczny kapłan. Chodzi o to, że misja Jezusa, bo to jest oczywiście mowa o Jezusie, misja Jezusa, którą kiedy było na ziemi 2000 lat temu, nie przeminęła wtedy, ale jest obecna ona teraz. To, co zrobił Jezus na krzyżu, to, co wykonał, to, do czego nas zachęcił, to, jakie życie prowadził, nie było tylko na tamte 30 coś lat, nie było tylko na to wydarzenie, nie było tylko dla tych ludzi, ale było dla każdego z nas, bo to kapłaństwo, ta misja obejmuje każdego z nas tutaj, którzy siedzimy i na całym świecie. I dwa rozdziały dalej, też 24 werset, czytamy, Chrystus bowiem wszedł nie do świątyni zbudowanej rękami, będącej odbicie prawdziwej, ale do samego nieba, aby teraz reprezentować nas przed obliczem Boga. Może się zastanawiacie, co stało się z Jezusem, kiedy oddał swoje życie za nas, kiedy został przybity do krzyża, kiedy później z uczniami się spotkał i poszedł do nieba. Co teraz, jakby z dwóch bogów w niebie, czy o co chodzi? Nie. Jezus jest Bogiem, wierzymy w to, ale On zasiadł po prawicy Boga Ojca i wstawia się za nami. Czyli jeśli jest jakikolwiek grzech, jeśli jest jakiekolwiek przewinienie w naszym życiu, Jezus jest tym, który wstawia się za nami. Jeśli przychodzi oskarżenie, jeśli przychodzi ten zły, o którym Dzisiaj już trochę mówiliśmy, ten, który lubi dołożyć te kamyczki do plecaka. Jeśli on przychodzi i mówi do ciebie, popełniłeś ten błąd, popełniłaś ten błąd, zrobiłaś to, zawiniłeś w tym, powinieneś się wstydzić, powinieneś schować się przed Bogiem, bo On cię oskarży. Nie, Jezus jest tym, który staje w twojej obronie. Jezus jest tym, który staje między tobą, a Nim i mówi nie, nie, nie. On jest oczyszczony, grzech jest załatwiony. Ja wziąłem Go w obronę, dlatego tak często mówimy o Jezusie, że jest naszym adwokatem, że jest tym, który wstawia się za nami, bo to nie jest, że On, a Boże, ta osoba ma jakiś problem, może byś tam coś zrobił. Nie, to, co Jezus zrobił, czyli wziął na siebie wszelki ciężar grzechu, wszelki ciężar choroby, wszelkie rzeczy, które potrzebujemy, żeby zostały rozwiązane, On to wziął na siebie 2000 lat temu, oddał swoje życie za grzechy przeszłe, teraźniejsze i przyszłe, więc dosięgają one nas dzisiaj. Więc jeśli kiedykolwiek przychodzi oskarżenie do twojego życia, wiedz, że jest ktoś, kto wstawia się za tobą i w oczach Boga nie jesteś oskarżony. Czy to nie jest dobra wiadomość? Czy to nie jest coś, za co powinniśmy oddać Bogu chwałę? To jest piękne. Jezus został zabity, abyśmy my mogli zostać uniewinnieni. I to jest zdanie, które przeszywa mnie w wyjątkowy sposób. Bo Jezus postanowił oddać swoje życie za to, żebym ja dzisiaj, tyle lat później, mógł doświadczać tego, że On wstawia się za mną, że nie ma rzeczy, która mogłaby oddzielić mnie od Niego. Jeśli wierzę, że On jest moim Panem, jeśli wierzę, że On jest moim Zbawicielem, przyjmuję to, co On zrobił i nie ma już rzeczy, która może oddzielić mnie od Boga. Amen? I oprócz tego, że Jezus stawia się za nami, też czytamy w Biblii, że Duch Święty wstawia się za nami. Wow, kurczę, full zestaw, pięknie. Czytamy w 8 rozdziale Rzymian, listu do Rzymian, 26 i 27 werset. Podobnie Duch wspiera nas w naszej słabości. Kiedy nie wiemy, o co się modlić, jak należy, sam Duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. Ten zaś, który bada serca, rozumie zamiary Ducha, gdyż wstawia się On za świętymi zgodnie z myślą Boga. Jak niesamowita obietnica, jak wyjątkowe słowa tutaj czytamy, że Duch Święty jest przy każdej twojej modlitwie. Może dzisiaj jesteś osobą, która zastanawia się, o co się modlić, może nie wiesz, jak się modlić, może nie wiesz, co w ogóle mówić do Boga. Nie bądź przerażony, bo Duch Święty jest tym, który jest w tym z tobą. On będzie prowadzić ciebie w modlitwie. Nie wiem, czy wiecie, jest takie coś jak modlitwa na językach. Nie, to wtedy to już trzeba mieć wysoki poziom. Nie, kochani, to jest dostępne dla wszystkich. Ale modlitwa na językach, jakkolwiek jest czasami abstrakcyjna dla nas, żeby to zrozumieć, dlaczego jakieś wypowiadanie słów niezrozumiałych miałoby wpływać dobrze na moje życie modlitewne, na moją relację z Bogiem, ale jeśli czytamy ten werset i patrzymy na słowa niewysłowione westchnienia, nie chodzi tutaj tylko o języki, chodzi też o to, co gdzieś jest głęboko w naszych sercach, ale nie potrafimy nawet tego wypowiedzieć, ale języki, modlitwa na językach, modlitwa z Duchem Świętym jest czymś, co pozwala nam, mimo że nie wiemy, co robić, mimo że nie wiemy, co mówić, módl się na językach, a Duch Święty jest tym, który wstawia się za tobą, jest tym, który w tych niewysłowionych westchnieniach po prostu sięga głębi twojego ducha, tych rzeczy, których potrzebujesz, tych rzeczy, o które chcesz się modlić. Więc to jest niesamowite, że Duch Święty cały czas jest z nami w tym procesie modlitwy. Więc jeśli też modlisz się o kogoś i nie wiesz naprawdę, jak się pomodlić, sytuacja jest tak mocna, że nie masz słów. Poproś Ducha Świętego, aby cię w tym prowadził. W Duchu Świętym, nie wiem, jak o tym mówić, nie wiem, jak się dzisiaj modlić o mojego przyjaciela, ale Ty wiesz doskonale, co jest w tych niewysłowionych westchnieniach. Wiesz, co znajduje się w głębi mojego serca, w głębi jego serca i nie jesteśmy w tym sami. I to jest piękna obietnica. I widzimy, że Jezus stawia się za nami u Boga Ojca, jest po prawicy Ojca, On stawia się za nami, nie ma już oskarżenia, nie ma czegoś, co mogłoby nas oddzielić od Niego, a Duch Święty jest tutaj z nami na ziemi i może też nas wspierać w każdej modlitwie, w każdym wyzwaniu. I to jest niesamowita opieka. Więc kiedy Jezus mówił, dobra, ja odchodzę i będzie lepiej, że odejdę, bo będzie Duch Święty, ten, który jest pocieszycielem, ten, który jest Duchem Prawdy. No jak uczniowie mogli sobie wyobrazić, że będzie lepiej, jak Jezusa nie będzie, niż będzie? A dzisiaj my wiemy doskonale, jak bardzo jest to istotne, bo Jezus był w ciele człowieka, był ograniczony przez ciało człowieka, ale zostawił swojego ducha, który nas prowadzi w naszych modlitwach, w naszych decyzjach, w naszym życiu. I to jest piękne. Zgodzicie się z tym? Dla mnie to jest piękne. I dlaczego w ogóle ufamy Bogu w naszych modlitwach? Jakby jasne, super, modlić się, Bóg może wszystko. Słyszeliśmy to z tej sceny wiele razy, że Bóg jest wszechmogący, że Bóg jest dobry, że możemy oddać Mu każdą rzecz, ale czy On w ogóle rozumie skalę naszych problemów? Przecież On jest Bogiem, On jest tym, który nas stworzył, On jest tak odległy. Dlaczego ma zainteresować się moimi małymi w kontekście wszechświata problemami? Czasami mi to przeszkadzało, żeby zaufać. Mówię, moje życie jest tak mikro w skali wszechświata, dlaczego Bóg miałby się tym w ogóle zainteresować? Dlaczego mój problem ma obchodzić Boga, który stworzył cały wszechświat, który stworzył mój organizm, tak skomplikowane procesy, który stworzył galaktykę, która jest wręcz nieskończona? Dlaczego moje mikrożycie ma go w ogóle obchodzić? Ale Boże Słowo na to odpowiada. Czytamy również w liście do Hebrajczyków, w 4 rozdziale, 15 i 16 wersecie. Nie mamy arcykapłana, który by nie mógł nam współczuć, gdy przeżywamy słabości, ale doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Zbliżajmy się zatem odważnie i ufnie do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę zapewniającą pomoc w stosownej porze. Nie ma rzeczy, której Jezus by nie doświadczył. Nie ma rzeczy, której Jezus by nie rozumiał. Nie ma za małej rzeczy, ani za dużej rzeczy, byś przyszedł dzisiaj do Boga. Jakakolwiek jest twoja sytuacja, On jest nią zainteresowany. Nie jesteś za mały, ani nie jesteś za ważny. Nie jesteś zbyt młody, ani zbyt stary, żeby obchodzić Boga. On jest zainteresowany każdą sytuacją, każdym wyzwaniem i nie ma rzeczy, której On by nie doświadczył. Ale możecie zaraz powiedzieć, zaraz. Przecież jest napisane, że wszystkiego doświadczył oprócz grzechu. No to jak wszystkiego? No nie jednak, nie rozumie grzechu. A tutaj jest niespodzianka, bo kiedy Jezus, myślę, że większość z was to wie, ale tak cenne jest to, żeby to sobie przypomnieć. Kiedy Jezus był przybijany do krzyża, On nie tylko wziął grzech, On został nim całym grzechem świata, został obarczony, doświadczył w tamtym momencie całkowitego oddzielenia od Boga i doświadczył każdego grzechu, który my popełniliśmy, popełniamy i popełnimy. On doświadczył całkowitego oddzielenia. Wziął na siebie całą karę za ten grzech. Więc jeśli dzisiaj się zastanawiasz, czy Boże, czy Ty rozumiesz, czy Ty zauważasz mnie, czy ja w ogóle Ciebie obchodzę, wiedz, że tak. I Boże Słowo o tym mówi. I nie ma rzeczy, do której nie mógłbyś, nie mogłabyś przyjść do Niego. I czemu w ogóle chcemy wstawiać się za siebie? Czemu Biblia nas tak... No, już spaliłem. Chciałem powiedzieć, czemu chcemy modlić się o siebie? Bo Biblia nas do tego zachęca. Kiedy czytamy listy apostoła Pawła, prawie każdy list on zaczyna, hej, co tam? No nie do końca tak pisze, trochę parafrazuję, ale zawsze pozdrawia i mówi, że modlę się o was. I możemy przeczytać właśnie na przykład list Tymoteusza, pierwszy list Tymoteusza, 2 rozdział, pierwsze 3 wersety. Przede wszystkim więc zachęcam, aby zanosić błagania, modlitwy, prośby wstawiennicze, a mamy... I podziękowania za wszystkich ludzi. I teraz jest ciężki motyw. Pewnie już widzicie, co jest tu napisane. Za królów oraz wszystkich na wysokich stanowiskach. Abyśmy wiedli życie ciche i spokojne, z całą pobożnością i godnością. To jest wspaniałe i miłe Bogu naszemu Zbawcy. Świetna zachęta, prawda? Módlmy się o siebie nawzajem, wstawiajmy się o siebie nawzajem. No i za tych rządzących. Myślałem, że to będzie łatwe kazanie, przyjemne. Że będzie miło się słuchać o tym, jak trzeba modlić się o siebie nawzajem. A ty mi każesz się modlić o mojego szefa, mojego team lidera, który tyle mi zwraca uwagę codziennie i każdy tydzień jest taki trudny. Tak. Biblia do tego zachęca. Nie tylko, żeby modlić się o siebie nawzajem, nie tylko modlić się o tych, których kochamy, których lubimy, ale modlić się o tych, z którym nam jest ciężko. Modlić się o tych, z którymi nie zawsze się zgadzamy. Więc jeśli mamy narzekać dzisiaj na rząd, narzekajmy, jeśli modliliśmy się o nich wcześniej. Zróbmy sobie taką zasadę, że zanim będę mówił, jak ciężko mi, jak nie lubię tego, co się dzieje w mojej pracy, czy w mojej rodzinie, może chodzi o twoich rodziców, może chodzi o kogoś, kto jest ważny dla ciebie, nie zawsze jest mi łatwo się z nimi zgodzić, zanim będziemy narzekać, zanim będziemy coś krytykować, pójdźmy najpierw do Niego. I powiedzmy, Duchu Święty, nie wiem nawet, jak się o to modlić. Nie wiem nawet, jak to zrobić. Nie wiem nawet, co powiedzieć. Mam tyle gdzieś bólu, zranienia, może poczucia niesprawiedliwości, ale wiem, że Ty kochasz tych ludzi i wiem, że ja mogę oddać Ci tą sprawę. Gwarantuję nam nie tylko, może rzeczy będą się zmieniać wokół, ale będzie przede wszystkim zmieniać się nasze serce. Bo będziemy wpierw, nim będziemy oskarżać, będziemy najpierw błogosławić. Będziemy najpierw posyłać słowa błogosławieństwa. Ale wiem, że nie jest łatwe, ale Biblia nas do tego zachęca. I czytamy także w Efezjan 6 rozdziale, 18 werset. W każdej modlitwie, gdy tylko zanosicie prośby, módlcie się w duchu bez względu na porę. W tym celu czuwajcie z całą wytrwałością i wstawiajcie się za wszystkimi świętymi. I nie chodzi tutaj o świętych jakichś patronów, tak? Tylko chodzi o nas. Chodzi o siebie nawzajem. My jesteśmy świętymi. My jesteśmy tymi, którzy bez względu na porę są zachęcani, żeby modlić się o siebie nawzajem. I to jest wyjątkowe, że Boga interesuje to, że my modlimy się o siebie nawzajem. Boga obchodzi to, że ty modlisz się o swojego przyjaciela. Przecież on jest wszechmogący. Dlaczego potrzebuje naszej modlitwy? Dlaczego on potrzebuje moich słów, żeby zmieniała się jakaś sytuacja? On nie potrzebuje naszych słów, ale on pragnie widzieć, jak poświęcamy się jedni dla drugich. On pragnie widzieć, jak słowa, które nam dał, jak siłę słów, którą umieścił w nas, my wykorzystujemy do tego, by błogosławić innych, by ogłaszać Boże zamiary, by ogłaszać Bożą wolę i wtedy możemy widzieć, jak rzeczy się zmieniają. I jest jeszcze dzisiaj dużo słowa Bożego, amen. Dobrze? Fajnie, nie? Wreszcie nie tylko jeden werset. Nie, żartuję, że ten. Nikt tak tutaj nie głosi. Chyba. Łukasza 11 rozdział i te od 5 wersetu czytamy. Jezus przytacza taką przypowieść. Kto z was wyobraża sobie przyjaciela, do którego idzie o północy i mówi: przyjacielu, użycz mi 3 bochenków chleba, bo mój przyjaciel wstąpił do mnie po drodze, a nie mam czym go ugościć. A tamten ze środka odpowiada: daj mi spokój. Drzwi zamknięte, dzieci śpią przy mnie. Nie mogę wstać i dać ci. Mówię wam, nawet jeśli nie wstanie i nie da mu ze zwykłej przyjaźni, to ze względu na jego natręctwo wstanie i da mu, ile potrzebuje. I ja mówię, proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Pukajcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje. Kto szuka, znajduje, a kto puka, temu otworzą. Rzadko czytamy... Amen, 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 Boże Słowo. Rzadko czytamy ten fragment w tym kontekście, prawda? Że ktoś przyszedł prosić kogoś o chleb, a ten nie chciał wstać, ale ze względu na natręctwo ci da. A potem Jezus mówi jedne z najczęściej powtarzanych słów w kościołach, czyli szukajcie, a znajdziecie, pukajcie, a otworzą wam. Niesamowite. A to jest o tym, jak istotne jest to, by być natrętnym w modlitwie, by być niewzruszonym w modlitwie, by być stałym w modlitwie. I chciałem wam opowiedzieć jedną historię, która nie tak dawno się wydarzyła. Był to grudzień 2021, Norwegia, Oslo. Jesteśmy u rodziny na świętach z Wercią. No i generalnie wybitny czas. Mało, przepraszam, że nie byłem na świętach, ale sama rozumiesz. Tęskniłem. Ale świetna rodzinka i mamy tam siostrzeńca i siostrzenicę. Nie wiem, czy ja mogę tak mówić, to jest Werci siostrzeniec i siostrzenica, ale ja sobie też pozwolę tak powiedzieć. Mamy tam siostrzeńców, Levi i Iris, w ogóle jakie piękne imiona. I oni są niesamowici. Siedzimy przy stole wigilijnym, a nagle Iris, 5 lat, mówi: niesamowite święta. Wszyscy razem siedzimy, choinka jest pięknie udekorowana, śnieg pada za oknem. To są najlepsze święta ever. Potem Levi idzie: Olek, tak się cieszę, że jesteś z nami na święta. To jest jeden z najlepszych prezentów, jakie mogłem dostać. Ile wam płacą za takie słowa? Nie, to jest, są szczere dzieci, niesamowicie wychowane z pięknego domu. Ale też Levi ma Nintendo Switch. Więc kiedy cała rodzina sobie rozmawia, spędzamy czas, on chce bardzo zagrać. Więc przychodzi do każdej, najpierw do mamy. Mamo, już jest późno, już powinien w sumie spać. Mówi, mamo, mogę zagrać na Nintendo?
Nie.
Tato, mogę zagrać na Nintendo? Nie, już jest za późno, musisz iść spać. Ciociu, mogę zagrać na Nintendo? Nie, Levi, rodzice powiedzieli, musisz iść spać, ale jest jeden wujek. Olek, zagrasz ze mną na Nintendo?
Jasne.
Więc gramy na Nintendo i później nie tylko on ma karę, ale ja też. Dzieci są takie, że bez względu na porę, bez względu na to, czy to jest przyzwoite, czy nie, idą i proszą. Tak samo jedzenie. Mogę lody o 22? Nie możesz. Mogę chipsy? O 21:30 myłem już zęby, ale nieważne, albo w ogóle nie myję zębów i nie chcę mieć zębów. Chcę mieć zęby czekoladą. I wiecie, dobrze wiecie, że dzieci nie bardzo się przejmują okolicznościami, w której proszą o rzeczy. I to jest niesamowite. Jak bez względu na porę są natrętne. Czasem nas denerwuje. Ale wyobraźcie sobie, kiedy my możemy tak przychodzić do Boga. Kiedy my możemy być tak natrętni z sytuacją moich przyjaciół. Kiedy ja mogę być tak natrętny, mimo że już widzę, że nic się nie zmienia, może już tak długo czekamy, ale ja chcę być natrętny, chcę pukać, nie tylko on ma pukać, ja chcę pukać z nim, pukać do tych drzwi. Panie, otwórz, chcę zobaczyć sytuację, która jest rozwiązana. Chcę zobaczyć efekt, chcę zobaczyć, jak Boże, zmieniasz moją rzeczywistość, jak zmieniasz rzeczywistość moich przyjaciół. I nawet nie chodzi wtedy o rezultat. Chociaż oczywiście zależy nam na tym i wierzymy, że Bóg odpowiada, ale czasami czekamy, nie wiemy, jaka odpowiedź będzie, ale już sam fakt, że walczymy razem, już sam fakt, że trzymamy się razem, że modlimy się o tą sprawę, że nie jesteś w tym sam i chcę Ci powiedzieć, jeśli jesteś w tym kościele, są ludzie, którzy chcą się o Ciebie modlić i oczywiście jest to dyżur duszpasterski, oczywiście są to karty, proszę, dziękuję, ale są to ludzie też, którzy są obok Ciebie, którzy siedzą obok Ciebie i chcą nałożyć ręce, bo wierzą, że to może coś zmienić, bo wierzą, że może przynieść to przełom. Ja też w to wierzę i Biblia do tego zachęca. Jestem pewien, że przyjdzie przełom w Twoim życiu. Nie wiem kiedy, nie wiem w jaki sposób, ale wiecie, co jest niesamowite? Że kiedy my modlimy się, kiedy wołamy do Boga, nie oczekujemy, że nasze chęci zostaną spełnione, ale że Boża wola przyjdzie do naszego życia. Dla mnie to jest rewolucyjne zdanie, które zmieniło w ogóle podejście do modlitwy, że ja nie modlę się o to, żebym ja coś dostał, że ja chcę zobaczyć swoje rozwiązanie, chcę zobaczyć Boże rozwiązanie, które jest najlepsze, które ma najlepszy czas, które ma najlepszy wymiar, najlepszy efekt. Więc kochani, kiedy modlimy się o siebie, miejmy tą perspektywę, że nie jesteśmy sami. Mimo że czasami to boli, to pukanie, to czekanie, nie jest to przyjemne czasem. A to, że nie jest przyjemne, nie znaczy, że nie jest pożyteczne. Tak jak z moim kolanem. Nie wiem, czy wiecie. Nie mam pewnego zgięcia w kolanie, bo miałem kontuzję. I muszę je rozciągać. Muszę robić takie ćwiczenia, żeby to zgięcie coraz bardziej pogłębiać. I kiedy to boli, już nie mogę, na pewno coś jest nie tak. Nie, właśnie muszę iść dalej. To, że nie jest to przyjemne, nie znaczy, że nie jest dobre. I to, że dzisiaj to boli, nie znaczy, że jest to niewłaściwy czas. Nie znaczy, że nie mamy w tym być razem. Więc kochani, powstańmy. Chciałem czasem wyjaśnić modlitwę mega logicznie i podstawowo, że ten proces zależy od tego, kiedy modlisz się w ten sposób, to taki jest okres oczekiwania odpowiedzi na modlitwę, kiedy pościsz tyle i tyle, tu możesz zobaczyć taki efekt. Nie do końca tak jest. Bo jest coś ponadnaturalnego w modlitwie. Jest coś istotnego w modlitwie, jest to wiara. Wiara nie jest zawsze logiczna, wiara nie jest zawsze zgodna z naszym rozumem, wiara nie jest zawsze zgodna z tym, czego się spodziewamy. O, a raczej właśnie musi być zgodna z tym, czego się spodziewamy w imieniu Jezusa. Ale chcę Was zachęcić i siebie też chcę zachęcić, żebyśmy ufali, że modlitwa jest czymś ponadnaturalnym. Że skoro mamy wsparcie od Ducha Świętego, że skoro mamy wsparcie od samego Jezusa i Boga Ojca, i mamy wsparcie od ludzi wokół siebie. Chcę wierzyć, że modlitwa ma moc. Chcę wierzyć, że wstawianie się za siebie nie chodzi tylko o rezultat, ale chodzi także o to, aby być razem, aby być jedno jako Kościół. I modlitwa nie jest zawsze jest skupiona na tym, chociaż oczywiście wierzymy w to, aby poruszyć rękę Boga, ale często, żeby poruszyć nasze serce, aby zmienić nasze serce, aby uzdrowić nas, aby poukładać sprawy w nas. Panie, tak Ci dziękuję za ten piękny Kościół. Dziękuję Ci za to, że Ty jesteś obecny w naszym życiu, w każdej naszej sytuacji. I nie ma okoliczności, nie ma sytuacji, której Ty byś nie mógł dosięgnąć. Nie ma słów wypowiedzianych przez wroga, których Ty nie zatrzymasz. Bo Ty jesteś naszym adwokatem, Ty jesteś naszym obrońcą, Ty jesteś tym, który się wstawia za nami. Jesteśmy Ci za to wdzięczni. Chcemy się tego chwytać.
Dziękujemy, że byłeś z nami. Mamy nadzieję, że zostałeś zainspirowany. Więcej podcastów możesz posłuchać na naszej stronie echokościół.pl.